Ma 25, a my teraz połączymy się już z Ukrainą. Ma to związek z ważnym komunikatem Dowództwa Operacyjnego Polskich Sił Zbrojnych.
Wojna w Ukrainie.
Jest z nami już nasz korespondent Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa, dobrze mówię?
Tak, witam Państwa serdecznie. Tak.
To te najświeższe informacje sprzed godziny. Ostrzegamy, że aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju, przekazuje Polskie Dowództwo Operacyjne. Ma to związek z intensywną aktywnością rosyjskiego lotnictwa. Co wiemy więcej na ten temat? Czym to jest spowodowane? Czym to jest... Jaki jest efekt i przyczyna tego?
I bardzo słusznie zrobiło w Dowództwo Sił Powietrznych Polskie, że teraz samoloty polskie patrolują w niebo nad Polską, ponieważ trwa atak, zmasowany atak rakietowy Rosji. Kolejny atak rakietowy od prawie od 6 rano jest alarm, jeszcze nie ma odwołanie tego alarmu. Nie wiemy też, ile Rosja tego razu wystrzeliła rakiet. No, dużo, bo rakiety, wiemy, że są zniszczenie, uderzenie w Mikołajowie na południu Ukrainy. Niestety jedna osoba już wiemy, że zginęła. Słychać były też wybuchy i podobno to były rakiety typu S-300 w Charkowie, tam nie wiemy, jakie są tego skutki. Rakieta, też niepotwierdzona informacja, ale była taka informacja, że jedna z rosyjskich rakiet doleciała prawie do granicy z Polską i gdzieś zostawało jej 20 kilometrów do granicy z Polską, ale dalej zmieniła swoją marszrutę i poleciała gdzieś dalej w głęb Ukrainy. Także bardzo znów powtórzę, że słusznie robi Polska, że patroluje swoimi samolotami swoją przestrzeń powietrzną. Kijów. W Kijowie niestety mamy zniszczenie. Na lewym brzegu nie ma w części dzielnic kijowskich, nie ma prądu, bo tam gdzieś albo uderzyli, albo spadły zastrzelone rakiety gdzieś na lewym brzegu. Niestety na prawym brzegu kijowskim w dzielnicy Hołosijewskiej jest uderzenie zastrzelonej rzekomo rakiety w budynek mieszkalny. Wiemy, że na razie są dwie poszkodowane osoby. Ci są ofiary wśród mieszkańców tego domu. Nie znamy, ale już są zdjęcia tego budynku i on niestety jest bardzo uszkodzony. Także w Kijowie, powtórzę, i w całej Ukrainie jeszcze trwa alarm powietrzny, nie ma jego odwołania. Też była informacja, że wróg wystrzeliwał rakiety z nadmorza Czarnego, z Krymu, z nadmorza Kaspijskiego. Były to rakiety typu H-22, H-101, H-555.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Na pewno więcej dzisiaj w studio Lwów o godzinie 9.30 i o godzinie 9.10 także studio białoruskie. Dziękuję. Dmytro Antoniuk prosto z Ukrainy.
Dziękuję.
A my od razu będziemy komentować to ze strony też wojskowej. Z nami jest już pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i dzisiaj obudziliśmy się rano i taki komunikat dowództwa operacyjnego, intensywna aktywność lotnictwa Rosji. Możemy przeczytać, Armia Polska odnotowała tę aktywność i trzy myśliwce F-16 zostały poderwane w celu przejęcia rakiety, która zmierzała w kierunku naszego kraju. Jak mamy to odbierać, jak mamy to czytać w Polsce?
Przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że od połowy grudnia trwa rosyjska operacja zaczepna, powietrzna operacja zaczepna przeciwko Ukrainie. Przylądowej, również powietrzna, której to celem jest zniszczenie infrastruktury krytycznej i ośrodków szkolenia oraz logistycznych armii ukraińskiej. To uderzenia trwają już ponad półtora miesiąca, z częstotliwością co 2-3 dni. Co 2-3 dni w kierunku Polski nad Ukrainą latają rakiety wyszliwane przez armię rosyjską z różnych rejonów, o czym wspomniał mój przedmówca. A zatem NATO i Polska też są cały czas w gotowości po swoich doświadczeniach z rakietami, które w sposób niekontrolowany wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Są gotowe do tego, żeby monitorować sytuację w przestrzeni powietrznej, jak również sądzę w gotowości do tego, żeby te obiekty, które wlecą w naszą przestrzeń powietrzną, zniszczyć, bo przecież chodzi o to, żeby naszą przestrzeń powietrzną, nasz kraj chronić również przed tego typu czasami przypadkowymi uderzeniami.
Powiedział pan o tej operacji zaczepnej. To ma sprowokować Polskę? To ma wywołać jakieś konkretne reakcje? Jaki Rosja ma cel w takich operacjach?
Generalnie Rosja niszczy Ukrainę i terroryzuje NATO. To jest główny cel Putina, jaki sobie założył, zdewastować możliwie maksymalnie Ukrainę, osłabić wolę oporu narodu ukraińskiego. Putin chce swoje cele operacyjne osiągać na ziemi, czyli prowadzić operację, która ma mu zapewnić zdobycie wschodniej Ukrainy i pobicie armii ukraińskiej w ramach operacji zimowej i chyba wiosennej też, bo ją przedłuży, jak warunki na to pozwolą. A w ramach operacji powietrznej niszczy infrastruktury krytyczne, jak wspomniałem, niż Ukrainę, chce zamać wolę oporu Ukraińców, a jednocześnie tymi uderzeniami, jak widać, radzi skutecznie nas terroryzuje, bo cały czas jesteśmy w gotowości do tego, aby reagować swoimi siłami powietrznymi, systemem obrony powietrznej na takie zagrożenie, jakie niosą ze sobą te rakiety, które w kierunku Polski, w kierunku krajów NATO latają. Kluczową sprawą w tym wszystkim jest to, żebyśmy zrozumieli właściwie przekaz, który nam dedykuje Putin, czyli ten terroryzm rakietowy, to po pierwsze. Po drugie, Putin sprawdza nasze systemy, nasze reagowanie na zagrożenia rakietowe i lotnicze. I po trzecie, Ukraina daje nam czas na to, żebyśmy się do tego odpowiednio przygotowali na lądzie, morzu i w powietrzu, żebyśmy nie byli niczym, co może nam dedykować Putin, być zaskoczonymi. A zatem Ukraina daje nam czas i drugi raz taki szans, jak on nam daje teraz Ukraina, mieć nie będziemy.
Panie generale, czy do tej pory były takie komunikaty? Poza tym, jak obywatele polscy mogą czuć się bezpiecznie w tej południowo-wschodniej Polsce, skoro komunikat dowództwa operacyjnego brzmi, że może się to wiązać te polskie i sojusznicze statki powietrzne, te F-16 z podwyższonym poziomem hałasu? Z występowaniem tego hałasu, więc to jest obraz, który na pewno nie wzbudza poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, strach i, no i dużą niepewność w tych regionach kraju.
Tak, ale mieszkańcy tego regionu muszą mieć świadomość, że jest to konieczność. I ten huk samolotów, ten hałas ma sprawić, że oni mogą czuć się bezpieczni. Obawiam się bardziej tego, że tego hałasu nie ma, że nasze samoloty nie działają, że brak decyzji o użyciu naszych samolotów, wtedy by rzeczywiście był pewien obaw, czym jesteśmy gotowi do tego, żeby w przypadku niekontrolowanego wlotu lub kontrolowanego wlotu jakiejś rakiety w naszą przestrzeń, nasze lotnictwo by zadziałało. Widać wyraźnie, że jest wola działania i NATO, i naszych sił powietrznych. W związku z tym te samoloty, które widzimy w przestrzeni powietrznej, słyszymy w przestrzeni powietrznej, one powinny utwierdzić Polaków z tego regionu w przekonaniu, że są skutecznie chronieni i nie powinni być pełni obaw, że systemy zawiodą.
Mówimy o tych rakietach, mówimy o tym poczuciu bezpieczeństwa. Generał Rajmund Andrzejczak przez niemalże 5 lat szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powiedział niedawno coś takiego. Polska po 2 latach wojny obok nas nie ma zaktualizowanych przepisów w zakresie strącania rakiet wlatujących w polską przestrzeń powietrzną, gdy formalnie sami nie jesteśmy w stanie wojny. Jak pan się odniesie do tych słów i czy one mogą nam dawać poczucie bezpieczeństwa?
Znaczy, Można by zapytać, dlaczego, kiedy był szefem sztabu generalnego po pierwszym zdarzeniu, jakie miało miejsce w Przewodowie, gdzie zginęło dwóch Polaków, nie podjęto działań takich, które miałyby te procedury wprowadzić, aktualizować, wdrożyć do realizacji, bo według mnie od dawna procedury kuleją, a głównie proces decyzyjny kuleje, bo przecież myśmy już mieli 3 rakiety w Polsce i w zasadzie niewiele zrobiliśmy poza ich poszukiwaniem na ziemi i poza tym, że zginęło na dwóch Polaków. Czyli można by rzec, że zaniechania są daleko idące i nie wiem, czy dokonano stosownych zmian w procedurach. A powtarzam, problem jest u nas w procesie decyzyjnym. U nas jest gigantyczny, bym powiedział, horrendalnie gigantyczny proces decyzyjny, który w zasadzie na dobrą sprawę wiąże ręce.
Rozumiem. Czyli pan generał Andrzejczak ma rację. Czyli jak wygląda ta procedura strącania rakiet wlatujących w polską przestrzeń powietrzną? Ta rakieta leci, ta rosyjska rakieta. I co się dzieje, panie generale? Kto może zadecydować?
Idą komunikaty do najwyższych przełożonych, idą komunikaty do dowództwa operacyjnego, do sztabu generalnego, do ministra obrony narodowej, do prezydenta pewnie też. I przecież na poziomie prezydenta trudno oczekiwać decyzji o strąceniu rakiety, czy na poziomie ministra.
To kto ma ją podjąć?
Ale właśnie powinien nam podjąć najwyższym stopniem wojskowym dowódca, czyli podpułkownik, który powinien być dowódcą dywizjonu rakietowego w rejonie przygranicznym, który wykryje rakietę. Stosowne komunikaty będą przecież, bo to system rozpoznania NATO prowadzi cały czas i komunikacja z Ukrainą też jest, więc ta rakieta nie jest niewykryta, nie jest niewidoczna, a zatem taką rakietę powinien dać decyzję o zestrzeleniu takiej rakiety, powinien podjąć dowódca co najwyżej dywizjonu, który ma efektory ogniowe czy rakietowe na swojej dyspozycji, który ma strefę odpowiedzialności, w której takie zadanie może wykonywać. Jeżeli u nas procedury są takie, że decyzje mają zapadać w Warszawie, to będzie, że tak powiem, kolokwialnie po wojnie. A zatem to muszą być kompetencje na poziomie tym najniższym dowodzenia, na poziomie taktycznym.
Czyli rozumiem, że dzisiaj taki dowódca, o którym pan mówi właśnie w terenie, nie może samodzielnie podjąć takiej decyzji.
Nie ma kompetencji, nie ma uprawnień, nie dano mu takiego prawa. Pani, to też jest wielka odpowiedzialność i uważam, że wyznaczyć się powinno takich ludzi, którzy po pierwsze są odpowiedzialni i czują to, a drugie to dać trzeba im kompetencje i wierzyć im, że zrobią to dobrze. I na tym polega między innymi prowadzenie wojny, że ufa się ludziom tym, którym się powierza określone misje. Jeżeli u nas poprzez brak zaufania kumuluje się problem decyzyjny na poziomie Warszawy, no to to będzie po wojnie.
Czyli będzie po wojnie, to bardzo mocne słowa. Czyli jaka recepta dzisiaj, panie generale? Co musi zrobić wicepremier, minister obrony narodowej? Mówię oczywiście o panu Kosiniaku-Kamyszu.
Stosować procesy decyzyjne na ten szczebel najniższy, szczebel dywizjonu rakietowego, który ma takie zdolności, które powinien we współpracy z informacjami, które płyną z systemu, którym kieruje NATO, móc podejmować decyzje. I trzeba mieć świadomość tego, że ten podpułkownik, który będzie miał te efektory rakietowe w ręku, może taką decyzję podjąć i trzeba mu zaufać, że on zrobi to wtedy, kiedy zrobić to powinien.
Czyli jeszcze dużo, rozumiem, reformy i dużo zmian przed nami, panie generale.
Naturalnie tak, tym bardziej, że tak jak pani powiedziałem wcześniej, Ukraina daje nam czas. My nie mamy czasu na to, żeby teraz zwlekać z jakimkolwiek przygotowaniami do tego, o czym mówią wszyscy w tej chwili w Europie. Zatem nie marnujmy czasu, to nie tylko przygotowanie wojsk, to nie tylko zakupy sprzętu, ale to również to, co pani uwypukliła, procedury w systemie dowodzenia obroną powietrzną też.
Szkoda, że od tego czasu właśnie, o którym pan mówił, gdzie zginęło dwóch Polaków, nie zostały te procedury ustalone. Gdzie jest jakiś opór, panie generale? Gdzie jest jakiś stop w polskiej armii czy w polskim ministerstwie, że tego się nie da uchwalić? Rozumiem, że to jest bardzo trudny, złożony proces.
Znaczy nie, to nie jest złożony proces, tylko to trzeba zdać większą swobodę dowódcom wojskowym podejmowaniu decyzji. Nie można nakładać ram politycznych na decyzję, ponieważ ja uważam, że skala zagrożenia tego, co się dzieje za wschodnią granicą, w przypadku, gdy by coś się wydarzyło na terenie Polski, to kto poniesie odpowiedzialność? No znowu wojskowi poniosą, a nie politycy. W związku z tym uważam, że czas nastał na to, żeby wiele kwestii, w tym te procedury, zmienić, bo w przypadku, gdy dojdzie do nieprzypadkowego uderzenia, jeżeli ktoś będzie chciał decyzję podejmować w Warszawie, to będziemy już mieli południowo-wschodnią Polską zdewastowaną rakietami i będą wielkie leje w ziemi. W związku z tym pewne procedury, pewne procesy w zakresie przygotowania procedur, stosowania tych decyzji na szczebel niższy już powinny mieć miejsce i nie jest kwestią tą, że my przekazujemy komunikację, poderwaliśmy parę dyżurną. To nie o to chodzi wcale. Chodzi o to, żeby mieć zdolność do reagowania i takiego reagowania praktycznego, a nie tylko medialnego, że poderwaliśmy parę dyżurną. Musimy być zdolni do reagowania i musimy reagować.
Bardzo dziękuję za ten głos, panie generale. Pan Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dobrego dnia, panie generale.
Spokojnego dnia, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 7:41 na naszych zegarach, a ta rozmowa, ta wypowiedź generała Rajmunda Andrzejczaka miała miejsce, bo nie powiedziałam źródła, na kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Pan generał Waldemar Skrzypczak, jak państwo słyszą, potwierdza brak takich procedur. Mówimy już od pewnego czasu na antenie naszej. Mam nadzieję, że te procedury w takich okolicznościach nie będą musiały być długo wdrażane. Przypominamy ważny komunikat dzisiaj Wojsk Operacyjnych Polskiego Dowództwa Operacyjnego. Aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne. Wiemy, że poderwano najprawdopodobniej trzy F-16, a ma to związek z działaniami Rosji przy granicy z Ukrainą. Wiemy, że jedna niebezpieczna rakieta zbliżała się do terytorium Polski, ale ostatecznie zawróciła około 20 kilometrów przed granicą. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych RP potwierdza wzmożoną aktywność Rosji, ale nie podaje szczegółów. 7:42 to z nami przez kilka chwil amerykański kompozytor, o którym pisze w swoich felietonach, w swojej książce. Jeden z, tak myślę, jeden z najlepszych brytyjskich filozofów, pisarzy myśli konserwatywnej, Roger Vernon Scruton. Mówię o Johnie Adamsie i przejażdżka szybkim pojazdem, short ride in a fast car machine, John Adams. A później opowiemy państwu, co dzisiaj będzie się działo w Sejmie. Projekt ustawy tak dla rodziny, nie dla gender.